Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Józef Borkowski, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Pani redaktor. Witam radiosłuchaczy.
Pan Józef Borkowski, obecnie pełniący funkcję nowego wydziału w Starostwie Powiatowym, wcześniej oczywiście znany z anteny naszego radia jako kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, a więc tematyka bardzo podobna.
Miło się ponownie spotkać.
Panie kierowniku, jakie inwestycje powiatowe są w trakcie realizacji, kiedy nastąpi ich odbiór? Ponieważ o tych inwestycjach i na sesjach Rady Powiatu się mówi, i także pan starosta mówił w naszych audycjach radiowych. Ale teraz na ten moment połowy prawie maja, na czym stoimy, że tak powiem, jako mieszkańcy powiatu?
Jeśli chodzi o inwestycje w powiecie ciechanowskim, poziom tych inwestycji został określony w budżecie na rok 2023 w wysokości 16,9 miliona złotych. W stosunku do ogółu wydatków, które w budżecie wynoszą 144 miliony, jest to około 11%, a więc nie jest to wskaźnik szokujący wielkością. Niemniej staramy się wszystko robić w tej chwili już od kilku tygodni, by ten poziom inwestycji wzrósł, by i można było zrealizować także te potrzeby, które wskazują mieszkańcy, które oczekują w przebudowie dróg, które oczekują w przebudowie również inwestycji kubaturowych, jak na przykład jeśli chodzi o obiekty infrastruktury szkolnej. Ale wracając już do konkretnych tutaj przedsięwzięć inwestycyjnych, powiem tak, że inwestycją, która najbliżej końca jest w tym roku, to jest budowa Powiatowego Domu Dzieci. To jest obiekt, który zlokalizowany jest przy ulicy Kruczej w Ciechanowie, w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej. Obiekt, który będzie placówką opiekuńczą dla naszych najmłodszych obywateli. Warunki, które tam będą tworzone, będą przypominały dom rodzinny, a więc tym dzieciom staramy się stworzyć zbliżone warunki do tego, co miałyby w swoich spokojnych domach. Przebywać tam będzie 14 dzieci, które w zasadzie nie miały w swoim życiu spokojnego miejsca w domu. Myślę, że dla dzieci będzie to dobre i czułe takie miejsce, w którym będą mogły przeżywać i odczuwać te wszystkie zachowania, które miałyby w swoim rodzinnym domu. Budynek również będzie miał pełne walory energooszczędności, bowiem obiekt wyposażony jest w panele fotowoltaniczne, ponadto obiekt będzie miał także cyrkulację ciepłej wody wyprowadzoną w sposób, by ta woda ponownie oddawała swoje ciepło dla celów użytkowych. Cała inwestycja będzie kosztować 2 800 000 zł i planowane zakończenie jej przewidywane jest właśnie w czerwcu tego roku, a więc w okresie, który niejako kojarzy nam się z Dniem Dziecka i może nawet się zdarzyć tak, że ta uroczystość będzie połączona właśnie z otwarciem tego domu. Czynimy wszelkie starania i w uzgodnieniu z wykonawcą zaawansowanie robót jest dosyć dobre, żeby tak się właśnie stało i żeby można było taki prezent dzieciom na ten czas przygotować.
Panie kierowniku, rozumiem, że cały obiekt zostanie z otoczeniem oddany już do użytku, czyli po prostu finał inwestycji i przeprowadzka dzieci.
Tak, zwróciła Pani uwagę na teren bardzo trafnie, bo warto o tym miejscu również powiedzieć kilka słów. Teren będzie bardzo ciekawy, urządzony, dlatego że jest tam w tej chwili dużo nasadzeń, a więc obfitość zieleni. Będzie również altana, w której dzieci będą mogły rekreacyjnie nawet urządzić sobie grilla w okresie wiosenno-letnim. Ponadto wydzieliliśmy działki, takie grządki, gdzie jeśli będą miały ochotę spróbować uprawy warzyw i potem jednocześnie je spożywać, więc będą miały taką okazję również. Będą drzewa owocowe posadzone, które też będą niejako przypominały taki klimat otoczenia domu rodzinnego, domu, w którym każdy chciałby się znaleźć. A więc myślę, że te wszystkie okoliczności wraz z ciekawą architekturą tego domu stworzą taki klimat, jaki dzieci oczekują.
Czyli w niczym inwestycja nie jest zagrożona, rozumiem z pana wypowiedzi.
Myślę, że w tej chwili nie ma żadnych zagrożeń i to, co obserwujemy w postępie robót, zresztą sam wykonawca również czuje presję naszą, ale nie tylko naszą, myślę, chyba i tych dzieci, które oczekują na to miejsce.
To jest taki społeczny temat, można powiedzieć. Dobrze, a więc dobra wiadomość, jeśli chodzi o Powiatowy Dom Dzieci, no ale chciałabym pana zapytać o inne też inwestycje, które są w trakcie realizacji lub też trwają przygotowania do realizacji. Dużo mówiło się o Centrum Wytchnieniowym w Ciechanowie. Czy w ogóle ta inwestycja już ruszyła, mówiąc kolokwialnie.
No niestety centrum wytchnieniowe możemy znać na razie tylko z wizualizacji, które były prezentowane wcześniej i które trochę naszych mieszkańców wprowadzały w błąd, bowiem rzeczywistość, która jest na placach budowy całkowicie i to w istotny sposób odbiega od tego, co widzimy na tych obrazkach, które prezentowała pani Joanna Potocka-Rak jako już obiekt perspektywiczny. Na dzień dzisiejszy stan, który zastaliśmy, był taki, że w zasadzie musieliśmy aktualizować całą dokumentację na ten projekt. Wcześniej oczywiście wykonawca po roku czasu zszedł z budowy. Trwają tutaj spory jeszcze prawne na ten temat pewnych roszczeń finansowych między wykonawcą a powiatem. Nie wiem, jak one się zakończą, ale to będzie zależało od tego, jakie stanowisko będzie tutaj wykonawca w tej kwestii prezentował. Ale wracając już do tego stanu dzisiejszego, zaraz na początku swojej pracy, analizując sytuację tej inwestycji, udaliśmy się z panem starostą do pana wojewody, by omówić tą sytuację. Uzyskaliśmy pewne informacje, co musimy w tym projekcie zmienić, jak go adoptować do wymogów, by spełniał oczekiwania do dofinansowania. W okresie 2 tygodni udało nam się te wszystkie zmiany sprowadzić, czyli przeliczyć kosztorysy, dokonać zmian w projekcie zamiennym, który został przedstawiony panu wojewodzie. I mamy już informacje sprzed kilku dni, że ten projekt po tych zmianach, wszystkie, które wprowadziliśmy, został przyjęty do realizacji, został pozytywnie zarekomendowany przez pana wojewodę do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a więc liczymy na to, że w najbliższych dniach otrzymamy informację o tym, że będzie dofinansowanie tego projektu. Wartość tej inwestycji szacowana jest na około 5 milionów złotych. Dofinansowanie to 3 200 000 złotych, a więc dosyć duże jak na to przedsięwzięcie. Ponadto ważne jest również to, że ten dom opieki wytchnieniowej to będzie również takie miejsce, które odciąży opiekunów, osób chorych, osób niepełnosprawnych od tych codziennych, że tak powiem, problemów, z którymi bez przerwy muszą się zmagać, a więc będą mieli chwilę oddechu również i na to, by załatwiać swoje sprawy. W obiekcie tym będzie mogło przebywać 20 osób. Z tym, że jest tam przewidziane 14 osób na pobyty dzienne, czyli w ciągu dnia, i 6 na pobyt całodobowy. Tu są też określone limity, jeśli chodzi o możliwości pobytu w ciągu roku na pobyt dzienny i na pobyt całodobowy. Pobyty całodobowe mogą być w ciągu roku przez 14 dni, a pobyty dzienne przez 240 godzin. A więc to są i tak dosyć korzystne okresy czasu, w których no, można zregenerować, opiekunowie tych osób, które są chore, które są niepełnosprawne, będą mogły zregenerować swoje siły, by w pozostałym okresie, prawda, kolejnych miesiącach móc dalej opiekować się swoimi członkami rodzin, którzy no, w takiej sytuacji trudnej się znaleźli.
Ja tylko dodam, iż powiat przasnycki jest teraz w trakcie realizacji takiego domu środowiskowego. Tam aż 50 osób będzie tę opiekę wytchnieniową mogło znaleźć. Koszty oczywiście są o wiele wyższe niż tutaj w planach powiatu ciechanowskiego, ale to oznacza, że jednak nie można już uniknąć rozmów o takich miejscach na pobyty dzienne, na tę opiekę kilkugodzinną dla osób chorych.
Myślę, że tak, to jest trafne sformułowanie, panie redaktor, dlatego że obserwujemy starzenie się naszego społeczeństwa i w zasadzie można zauważyć, że i domy pomocy społecznej, te tradycyjne, jak i takie właśnie centra, gdzie rodzina chce sama zajmować się opieką osób, które są chore i niepełnosprawne, no są bardzo przydatne. Także inwestycja moim zdaniem na pewno spełni oczekiwania tych rodzin, które z takimi problemami się borykają i pozytywnie zostanie odebrana.
Czy w tym roku jest szansa, aby w ogóle rozpoczęła się ta inwestycja?
No chcemy jak najszybciej przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia. Tak jak powiedziałem, czekamy z niecierpliwością na podpisanie umowy. Podpisanie umowy pozwoli nam szybko ogłosić przetarg. Trochę ustawa o zamówieniach publicznych w nowym wydaniu przedłuża te procedury, ale moim celem w przypadku tej inwestycji jest to, żeby w tym roku wyłonić wykonawcę i rozpocząć tę inwestycję z perspektywą zakończenia w roku 2024.
Czy lokalizacja, czyli bliskość Domu Pomocy Społecznej Kombatant się nie zmienia w odniesieniu do tej inwestycji?
Zmienia się. Były pewne korekty co do usadowienia tego obiektu. Wybrane zostały warianty, które by były najbardziej sprzyjające dla tej inwestycji. Chodziło o połączenie z budynkami sąsiadującymi. Perspektywiczne również rozwiązania, by można było wówczas w takiej lokalizacji, w takim zlokalizowaniu tego budynku uzyskać w latach następnych, bo trudno powiedzieć, czy te obiekty, tak jak pani powiedziała, przesunąć 50 miejsc, u nas 20, czy nie będą wymagały dalszej perspektywicznej, prawda, rozbudowy. Natomiast lokalizacja w tym sąsiedztwie, to otoczenie tego miejsca daje pewne możliwości także i rekreacji, i takiego nie tylko spędzania czasu w tym budynku. Może tak się zdarzy, jak w przypadku Powiatowego Domu Dzieci.
Panie kierowniku, pora przejść do centrum administracyjnego. To jest taki temat, który ostatnio jest bardzo często poruszany i na sesjach Rady Powiatu, i też w rozmowach takich codziennych. W tej chwili centrum administracyjne niestety straszy, a nie zdobi. Czy jest szansa, aby ta inwestycja została w jakimś takim realnym, najbliższym czasie dokończona?
No, było to jedno z naszych priorytetowych działań zaraz w momencie, kiedy podjąłem pracę również w starostwie powiatowym, a więc w miesiącu lutym tego roku, dlatego że inwestycja ta przerwana została w najmniej korzystnym momencie dla tego typu przedsięwzięć, bowiem zbliżał się okres jesienno-zimowy, a obiekt nie był zadaszony. Wobec tego wszystkie oddziaływania aury, mrozu, deszczu, no swój skutek na pewno w tym obiekcie pozostawiły. Były tam również pewne problemy, jeśli chodzi o odwodnienie dolnej płyty tej garażowej i w obiekcie. No, zdjęcia, które miałem okazję przedstawić radnym w czasie sesji powiatu ciechanowskiego, pokazywały, że wody tam było no około pół metra. Wypompowaliśmy do tej pory już kilkukrotnie tą wodę, żeby nie dopuścić do degradacji no, ścian, które tam się budowane są, szczególnie z cegły silikatowej, która jest podatna na nasiąkliwość, i wówczas w przypadku mrozów mogłoby to rozsadzać obiekty. To nie tylko te uwagi, tam jest cały zestaw, że tak powiem, bardzo poważnych usterek i uwag, które ten projekt został realizowany pod nadzorem starostwa powiatowego, no bardzo sposób niechlujny, niedokładny. Zmieniali się inspektorzy nadzoru, zmieniali się kierownicy projektu, w którym płacono ogromne pieniądze za te mnóstwo ekspertyz, no więc pieniądze wydawane z otoczenia, moim zdaniem niegospodarność, jeśli chodzi o tego typu zachowania przy realizacji inwestycji. Przeprowadziłem w życiu wiele tego typu przedsięwzięć, może w skali dróg, ale no wiem, na czym te inwestycje polegają, i na pewno rozwiązania, na pewno finansowe bym się przy tej inwestycji nie odważył.
To zapytam w takim razie na teraz, co się dzieje z budynkiem i co będzie tam wykonywane?
Podjęliśmy rozmowy z panem marszałkiem w tej kwestii, bowiem jak radiosłuchacze zapewne wiedzą, proporcje w finansowaniu i użytkowaniu tego budynku wynoszą w ten sposób, że 15% to jest udział starostwa, 85% to jest udział marszałka. Zasadą w takich relacjach przy prowadzeniu inwestycji jest na ogół to, że ten większościowy udziałowiec prowadzi tą inwestycję, i żeśmy, że tak powiem, ten wątek porozumienia w tej kwestii podjęli z panem marszałkiem, bo spotkało to się z życzliwym przyjęciem i już 31 marca zostało zawarte nowe porozumienie między Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym w Ciechanowie, na mocy którego liderem projektu będzie właśnie Urząd Marszałkowski. W tej chwili podjęte już zostały przez Urząd Marszałkowski szereg działań organizacyjnych, które między innymi zmierzają do korekty dokumentacji, usunięcia tych wszystkich usterek. No, toczy się także tutaj postępowanie, co jest dosyć istotną sprawą i którą też wspieramy się doświadczeniem tutaj Urzędu Marszałkowskiego, postępowanie z pozwem firmy Budimex, która wykonywała to zadanie. Roszczenie jest prawie 11 milionów złotych. Tu jest najgorsze to w tym całym postępowaniu o wypłatę tego odszkodowania, wypłatę za wykonane roboty, można powiedzieć, Budimexu, że wniosek skierowany został o odpowiedzialność tak zwaną solidarnościową. Tu się powtarza w relacjach dyskusji, czy na sesji rady, że powiatu, że 15% tylko to jest powiatu, wobec tego, jeśli nawet to roszczenie będzie w całości przyznane, to my tylko zapłacimy 15%. To tak nie brzmi, bo nie wiem, czy państwo, może niektórzy radiosłuchacze znają formułę prawną odpowiedzialności Solidarności Solidarnej, ale przypomnę ją dla zasady. Ona polega na tym, że solidarna odpowiedzialność polega na tym, że jeśli to roszczenie zostanie zasądzone, to w zasadzie budynek jako ten, któremu należą się pieniądze, on wskaże, kto ma za to zapłacić. Trudno tutaj przesądzać pewne zdarzenia, ale można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że no skoro prowadził starostwo powiatowe w Ciechanowie, więc adresatem w dużym stopniu może być powiat ciechanowski. Dla powiatu ciechanowskiego wysokość tego roszczenia w całości no byłaby bardzo trudna do, że tak powiem, wykonania i zaważyłaby na wielu inwestycjach w przyszłości. Wobec tego to zagrożenie nad nami, że tak powiem, wisi i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że z niecierpliwością i niepokojem, czekając na taki wyrok i na to, co dalej budynek zrobi, no jest duża, bo to, że zasądzone zostaną jakieś pieniądze, czy to będzie 11 milionów czy mniej, to na pewno, tylko teraz, czy w związku z tą solidarną odpowiedzialnością budynek wskaże starostwo powiatowe, czy ewentualnie Urząd Marszałkowski. Liderem projektu był powiat ciechanowski, więc tutaj można, że tak powiem, mieć jakieś obawy co do tego, jak to się wszystko dalej potoczy.
No ale na to niestety w tej chwili wpływu nie ma ani samorząd powiatowy, ani Urząd Marszałkowski, a więc poczekajmy na wyroki sądu. Panie kierowniku, ale rozumiem, że to centrum administracyjne da się uratować, tak? Tylko po prostu
tak,
potrzeba odrobinę czasu.
Tak, w ramach tego porozumienia ustalono, że nie zmienia się nic dalej w koncepcji realizacji tego przedsięwzięcia, więc tych poszczególnych proporcji, zarówno co do powierzchni użytkowej, jak i do finansowania, zmienia się tylko lider projektu, czyli liderem projektu będzie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, natomiast my będziemy tym, który będzie partycypował w tej części, która do nas należy. Uporządkowane tak zostaną sprawy własnościowe dotyczące gruntu. Myślę, że pierwsze spotkania, które odbywają się już w tej chwili z udziałem służb pana marszałka i naszych, no rokują dobrze i w perspektywie wydaje mi się, że w końcówce roku, bo wcześniej to raczej nie, ale ta inwestycja powinna ruszyć.
Panie kierowniku, to przejdźmy teraz do zagadnień inwestycji drogowych, czyli można powiedzieć, że temat, który jest panu najbliższy, chociaż nie do końca, bo przecież pan w przeszłości również realizował inwestycje związane z budową, chociażby w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, więc realizacja inwestycji, o których mówiliśmy przed chwileczką, nie jest panu obca, ale jednak te drogi są panu chyba najbliższe. Pan, będąc kierownikiem powiatowego zarządu dróg w Ciechanowie, był zwolennikiem budowania, powiedzmy, takiego zgodnego ze strategią, czyli zaplanować i powoli realizować. Proszę powiedzieć, jak te plany można w tej chwili wcielić w życie, kontynuując, czy też podejmując nowe inwestycje drogowe?
W ostatnich 4 latach zauważyłem, że ciężar inwestycji troszeczkę, że tak powiem, został przesunięty w inną stronę. Drogi, mimo że nadal wymagają inwestycji, są stymulatorem rozwoju gospodarczego, no nie były traktowane tak jak w poprzednich kadencjach. Te inwestycje drogowe były dosyć oszczędnie, dominowały trochę inne kierunki przedsięwzięć. Myślę, wydaje, że to było wynikiem tego, że powiat nie ma dokumentów programowych, które by określały, w jakim kierunku powinien pójść zrównoważony rozwój powiatu. Nie ma strategii przygotowanej rozwoju powiatu. Taka strategia do 2020 roku w powiecie obowiązywała. Była ona przygotowana, określała na podstawie analiz, ocen i badań, w którym kierunku należy inwestować. Czy to mają być drogi, czy to mają być domy pomocy społecznej, czy to ma być kultura, czy to ma być sport. Te, że tak powiem, potrzeby powiatu w takiej strategii były określone. Dzisiaj przez okres tych 3 lat, 4 ostatnich lat tej strategii nie było przygotowanej, nie była taka strategia przygotowana. Wobec tego można powiedzieć, że te inwestycje no tak troszeczkę chaotycznie w mojej ocenie wyglądały. Raz były decyzje, że idziemy w kulturę, drugi raz, że jakąś drogę zbudujemy. No tak to nie powinno funkcjonować. Powinniśmy określone mieć jakieś cele, jakąś hierarchię tych celów i w ten sposób to realizować. W przypadku dróg wydaje mi się, że musimy tutaj wrócić do programu rozwoju sieci dróg powiatowych, tak jak to było wcześniej robione, na najbliższą perspektywę, na najbliższą kadencję Rady i ująć właśnie w tej perspektywie te wszystkie potrzeby, które wynikają z, właśnie ze stanu dróg. Mówi się, że drogi nie są ważne. Taką opinię też słyszę od byłej pani starosty, że trzeba w innym kierunku, prawda, iść nawet na ostatniej sesji. Tymczasem, jak słucham interpelacji, to na 5 interpelacji to w zasadzie 4 albo 3 to są, nawet z ostatniej sesji, to ile pamiętam, chyba 4 interpelacje, 3 interpelacje dotyczyły dróg, więc to nie jest tak, jak słyszymy tutaj w prywatnych opiniach, tylko ludzie wskazują i radni, którzy są nośnikiem tych, że tak powiem, przekaźnikiem potrzeb mieszkańców, jakie są potrzeby, a więc należy do tego tematu wrócić. W tym roku, no w zasadzie ten program inwestycji drogowych nie jest bogaty, zresztą wspominałem tutaj o poziomie inwestycji, dlatego szukamy nowych źródeł, że tak powiem, finansowania i wskazaliśmy już kilka kierunków, że tak powiem, nowych projektów, w którym między innymi znajdują się drogi, bo wiem, ten rok to zakłada tylko w zasadzie realizację ulicy Leśnej do pierwszy etap, a więc gdzieś do wysokości ulicy Słonecznej, to jest odległość w granicach 800 metrów, no i przebudowę drogi, która ślubowo do Kałęczy na terenie gminy Sońs, to jest odcinek około 2 kilometrów, tylko tutaj w grę wchodzą sprawy własnościowe, dokumentacyjne, więc efekt tej inwestycji no, w tym roku będzie, że tak powiem, dokumentacyjny bardziej niż rzeczowy. My, patrząc na potrzeby i na to, co radni mówią właśnie między innymi na sesjach, wytypowaliśmy już kilka dróg do przebudowy i takie wnioski zostały zgłoszone do finansowania. Próbujemy tu podeprzeć się środkami finansowymi samorządu województwa mazowieckiego. Jest taka formuła instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. I tutaj złożyliśmy 2 wnioski. Jeden dotyczy przebudowy drogi powiatowej Opinogóra Pałuki Nieradowo od Czernic do Pałuk. To jest odcinek prawie 2-kilometrowy. No, inwestycja będzie kosztować 4,5 miliona złotych. Też w perspektywie rozłożona na lata 2023-2024. I drugi projekt, który na terenie gminy Grudusk, to bardzo droga zaniedbana, wymagająca też pilnej przebudowy, to jest odcinek przebiegający przez miejscowość Łysakowo. Też odcinek około 2-kilometrowy, ponieważ tu jest układ uliczny, więc i chodniki, i cała infrastruktura drogowa, więc rząd wielkości prawie 4 900 000 złotych. Skorzystaliśmy także z programu rządowego, jeśli chodzi o rozwój dróg samorządowych. Tutaj chodzi o ciekawy odcinek drogi, który by nawiązał do przebudowanej drogi na terenie powiatu płońskiego, mianowicie od Ojrzenia w kierunku Nowego Miasta do granicy powiatu ciechanowskiego i płońskiego. To jest odcinek ponad 5-kilometrowy. Tutaj wartość inwestycji zbliża się do 6 milionów i dosyć dobrze korzystne jest tutaj w tym projekcie dofinansowanie, więc liczymy na to, że te projekty znajdą swoje źródła finansowania, bowiem przy tych ograniczonych możliwościach powiatu, które w tej chwili mamy i przy tych zagrożeniach, o których mówiłem, nie tylko wynikających z pozwów sądowych, bo Budymex nie jest jedyną firmą, która powiat skarży o odszkodowanie. Tych firm jest jeszcze kilka innych, to temat na inną audycję może. Natomiast to wszystko będzie generowało sytuację, że musimy bardzo rozważnie gospodarować naszymi środkami, głównie opierając się na środkach zewnętrznych. Tutaj bardzo się cieszę, że powstał taki program jak Polski Ład, bowiem my jako samorządowcy dopominaliśmy się ciągle, żeby można było dofinansowania dróg uzyskać na wyższym poziomie. Ja pamiętam czasy, kiedy wchodziły środki unijne, to kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 60%, to już była wielka radość. Dzisiaj w ramach tego programu możemy otrzymać 95-98%, nawet tak jak w przypadku drogi na Kałęczyn-Ślubowo, gdzie dofinansowanie wynosi prawie 98%, to przy kosztach 2 milionów, no to nasze środki są, że tak powiem, symboliczne, można powiedzieć, jeśli chodzi o wkład własny. Wobec tego jest ta perspektywa i ta nadzieja, że pewne te przedsięwzięcia, o których tu dzisiaj mówimy, o które zabiegamy, nastąpi. Zaniedbana została sprawa mostów do tego stopnia, że jeden z mostów w miejscowości Luberac no, został wyłączony po przeglądach z użytkowania. No, mimo tego nie wiem, dlaczego zarządca drogi nie wykonał chociaż niezbędnych napraw, bowiem zapis w dokumentach dotyczących stanu tego mostu z roku 2022 jest jednoznaczny. Most nie kwalifikuje się do użytkowania i stanowi zagrożenie dla osób, które by z tego obiektu korzystały i przejeżdżały. Stąd też został on w pierwszej kolejności zabezpieczony w taki sposób, by można było z niego korzystać w jakimś ograniczonym tonażu. Ponadto planujemy ten most do przebudowy. Przygotowywana będzie w tym roku dokumentacja i drugi most w miejscowości Ciemiewko, także podobnym stanie jest do przebudowy na rok przyszły, ale musimy tę dokumentację przygotować już teraz, dlatego że by uzyskać dofinansowanie, musimy wejść z gotowymi projektami. Jest to tak zwana subwencja ogólna, którą dysponuje Ministerstwo Infrastruktury i z tych środków ja korzystałem bardzo często. Udało nam się w ostatnich tych latach, kiedy pracowałem w powiatowym zarządzie, przebudować 15 takich mostów. Zostało jeszcze ich ponad 10, więc myślę, że czas na te, które pozostały. Tym bardziej, że mamy na terenie powiatu jeszcze nawet dwa mosty drewniane w Zakrzewie i na rzece Udyni, także tutaj na Kargoszyn, jak jedziemy.
Panie kierowniku, jak pan widzi rozwiązanie problemu ulicy Leśnej? No, dużo mówiliśmy również na antenie naszego radia o tych propozycjach. Co? Jednak decyzja chyba tutaj zwyciężyła o przebudowie, a nie o położeniu tak zwanego dywanika doraźnie. Z czego inwestycja może być finansowana i będzie finansowana? No i kiedy tak naprawdę rozpoczną się prace związane z przebudową tej ulicy, tej drogi powiatowej?
Przykład ulicy Leśnej to, można powiedzieć, temat na oddzielną audycję, nawet dlatego, że tu jest tyle błędów, niedopatrzeń, niegospodarności w postępowaniu, że w zasadzie jak zapoznałem się z tą dokumentacją, to wydawało mi się, że ktoś, kto to prowadził, to albo nigdy nie pracował w samorządzie, albo po prostu no, robił rzeczy, które no, to są niespotykane, nie do wyobrażenia dla nas, którzy na co dzień takimi sprawami się zajmujemy. Ponadto dużo fałszywych informacji, które było przekazywanych w tej sprawie. No, powiem może chociaż niektóre przykłady. Promesa, czyli taka wstępna umowa na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, wygasła w sierpniu roku 2022. Tymczasem między sierpiem a grudniem roku, tego samego roku organizuje się spotkania. W grudniu między innymi pan dyrektor Jagodziński organizuje spotkanie z mieszkańcami ulicy Leśnej, których zapewnia, że będzie ta inwestycja realizowana, podczas gdy ani pieniędzy na tą inwestycję nie ma, ani pozwolenia na budowę, bo nie tylko, że wygasła ta wstępna promesa, bo nie została wykorzystana w tych okresie 9 miesięcy, które był obowiązek jej wykorzystania poprzez chociaż ogłoszenie postępowania przetargowego, ale również nie było pozwolenia na budowę, na tą inwestycję. Chcę powiedzieć, że 20 grudnia zostało wydane postanowienie przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, w którym wskazano 18 zarzutów, z których wynikało, że błędy w tej dokumentacji są daleko idące. Najgorszym problemem było brak decyzji środowiskowej, która warunkuje w ogóle rozpoczęcie tego typu inwestycji, a której przygotowanie trwa w granicach 3-4 miesięcy, więc trzeba było to wszystko porządkować. Złożony został wniosek ponownie do samego premiera rządu, żeby uzyskać ponowną akceptację dla tej promesy, która kiedyś była przyznana i taka możliwość się stworzyła i niejako w lutym uzyskaliśmy pozytywną decyzję w tej kwestii, że te 5 milionów, ponad 5 milionów zostało z powrotem starostwu przydzielonych na to przedsięwzięcie. Po drugie, zaczęliśmy aktualizować tą dokumentację. Jest szansa, że już w tym miesiącu uzyskamy decyzję środowiskową. Pozostałe błędy są sukcesywnie też eliminowane z tego postępowania, więc planujemy, że w tym roku ta inwestycja powinna się rozpocząć. Oczywiście nie będzie ona realizowana w całości, będzie realizowana etapami. Prawdopodobnie pierwszy etap to będzie do gdzieś w okolicach ulicy Słonecznej, ale są czynione starania i rozmowy tutaj pana starosty w kierunku takim, żeby samorządy, które niejako są sąsiadami przy tej drodze, jak miasto Ciechanów czy gmina wiejska Ciechanów, żeby wsparły również to przedsięwzięcie, bo na przykład dużo mieszkańców Ciechanowa no niestety mieszka na obrzeżach miasta i w zasadzie
dojeżdżają.
Ale już
są deklaracje samorządowców również w tym studiu radiowym, a więc
no więc
nadzieję, że
wszystko to by zmierzało w dobrym kierunku, więc chociaż w części bylibyśmy w stanie spełnić te oczekiwania mieszkańców, gdzie rozbudzono strasznie nadzieję.
Panie kierowniku, nie możemy nie wspomnieć o infrastrukturze szkolnej, a dokładnie o boiskach szkolnych, o halach sportowych. Powiat będzie realizował przybudowę kilku boisk i hal sportowych. Kiedy rozpoczną się prace, kto zyska, które placówki zmienią swoje oblicze.
Tak, ta infrastruktura szkolna niestety w wielu szkołach wygląda bardzo źle. Ja przed przygotowaniem przetargu objechałem szkoły, byłem w salach gimnastycznych, byłem na boiskach, więc wrażenia nie były optymistyczne, co tym bardziej zdopingowało mnie i przekaz, który dałem również do swoich zwierzchników, żeby jednak ten problem jak najszybciej podjąć. Inwestycja obejmuje dosyć szeroki zakres. Sama nazwa w tytule Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej wskazuje, że to nie będzie jedna czy dwie sale, ale wszystkie obiekty sal gimnastycznych w naszych szkołach. Tych sal w sumie jest 6, bowiem liceum ogólnokształcące numer 1, popularny Krasiniak, ma takie sale 2. To będą remonty, które daleko idące, a więc wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, posadzek, stolarki okiennej, zapleczy, a w niektórych przypadkach także i remonty dachów, jak to będzie miało miejsce w przypadku pierwszego liceum ogólnokształcącego, czy ewentualnie obiektu przy ulicy Orylskiej, zespół szkół imienia Adama Mickiewicza. A więc bardzo szeroki zakres robót. Jesteśmy po pierwszym etapie przetargu na tą inwestycję, bowiem dwie części tego przetargu niejako się odbywają. Pierwsza część w kwocie 2 600 000 zł została już rozstrzygnięta. Tę ofertę złożył wykonawca z Nasielska i przygotowujemy już się do podpisania umowy. Natomiast druga część inwestycji dotycząca przebudowy boisk szkolnych, które oszacowaliśmy wartość tego przedsięwzięcia na około 2 000 000 zł, jest w tej chwili w procesie przetargowym. 16 nastąpi otwarcie ofert. Przebudowane będą 3 boiska, 2 w liceum ogólnokształcącym przy ulicy 17 stycznia w popularnym Krasieniaku i 1 boisko przy zespole szkół numer 3 przy ulicy Okrzei, bowiem tam jest sytuacja bardzo tragiczna. Ale niezależnie od tych inwestycji, o których wspominałem, złożyliśmy także wniosek w tak zwanym programie Olimpia 2023 o budowę hali sportowej. Żadna z naszych szkół nie ma takiej z prawdziwego zdarzenia hali sportowej, jak na przykład są nawet w szkołach miejskich. Wobec tego ten wniosek został złożony 30 marca tego roku i inwestycja by kosztowała około 4 milionów złotych i ona będzie zlokalizowana w zespole szkół numer 1 przy ulicy Bema. Wniosek ma być rozpatrzony w ciągu 3 miesięcy, bo taka procedura tego naboru jest, a więc w okolicach czerwca, lipca będziemy wiedzieć, jakie są losy tego przedsięwzięcia. Bardzo atrakcyjny projekt ze strzelnicą, nawet laserową, z pełnym wyposażeniem.
A w tej szkole by się przydało.
Więc myślę, że to jeszcze wzbogaciłoby te elementy, o których mówiłem, kompleksowej modernizacji poprzez nową inwestycję.
Panie kierowniku, będziemy oczywiście wracać do tych tematów, będziemy na bieżąco komentować, informować, jaki jest przebieg prac i poszczególnych inwestycji, ale ja na zakończenie naszego spotkania chciałabym pana zapytać, jak to się wraca z emerytury do pracy? Nazywany pan jest człowiekiem do zadań specjalnych. Czy tutaj pan właśnie wrócił, żeby wykonać te inwestycje?
Staram się, jak mogę, żeby sprostać pewnym oczekiwaniom. Tak się złożyło, że w takich dyskusjach ze znajomymi, z radnymi, takie propozycje padły. Padły też ze strony pana starosty. Myślałem nad tym długo, bo trochę tego czasu minęło, ale zdecydowałem się.
Życzymy w takim razie realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji i oczywiście nowych, pozyskiwania środków unijnych. I tak jak już powiedziałam, do tematów będziemy wracać na bieżąco. Pan Józef Borkowski, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję państwu, dziękuję pani.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.